Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
No sypie dalej, nie?
No sypie bardzo ładnie, bardzo ładna zima. W tej chwili to jest 5 centymetrów, ale tak mówią, coś zapowiadają, że ma być 15 centymetrów, ma spaść w nocy.
Naprawdę nieźle i naprawdę pięknie, ale tak się zastanawiam, czy ktoś z Państwa już wyszedł na przykład z linijką gdzieś na dwór i mierzył ten opad śniegu, który w tym tygodniu się pojawił. Tak pięknie, wyjątkowo pięknie, naprawdę cicho, spokojnie padał śnieg na terenie nadleśnictwa Nowa Dęba i to było w miniony wtorek, więc to był ten szczególny dzień z opadem śniegu w całym naszym regionie również. A jak to wyglądało i jak wygląda teraz u Państwa ta zima w listopadzie? O to Państwa pytamy na dobre dzień dobry. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Ale w trosce również o to, że ten śnieg, pierwszy taki mokry, ciężki opad śniegu mógłby niestety stworzyć jakieś zagrożenie w lasach, więc o tym też z leśnikami rozmawiamy.
Jeżeli tego śniegu napada już takich ilości, jak powiedzmy prognozują, czyli tak jak tu powiedział leśniczy, 15 centymetrów i tego ciężkiego, takiego mokrego śniegu, ten śnieg będzie powodować szkody w lesie. Po prostu będzie łamać gałęzie i czasami może łamać też i duże drzewa. I zaczyna się wtedy ogromny problem też i dla nadleśnictwa, ze względu na to, że takie zniszczenia od śniegu powodują zagrożenie też właśnie od szkodników leśnych. Drzewostan jest osłabiony i znów, tak jak tutaj rozmawialiśmy, szukamy tych szkodników pierwotnych, ale te szkodniki pierwotne, tak jak i ten czynnik śniegu, powoduje osłabienie drzewostanu i to jest to taka furtka dla szkodników wtórnych, owadzich lub szkodników grzybowych, a nawet szkodniki takim, jak jest w tej chwili bardzo często spotykana jemioła.
Bo tak to było, że wybraliśmy się właśnie jeszcze teraz w listopadzie na tak zwane jesienne poszukiwania szkodników sosny. Takie działania prowadzą właśnie jesienią leśnicy, a tam zastaliśmy w Nowej Dębie zimę. Jednak pan zastępca nadleśniczego, pan Radosław Korzeniewicz, nadleśniczego nadleśnictwa Nowa Dęba, podkreślał, że tak naprawdę to jest dopiero ten pierwszy opad śniegu. Jeszcze do tego nie było zbyt dużego mrozu, więc można było jeszcze ten śnieg odgarnąć i działać. A to bardzo żmudna praca. Przyglądałam się jej przez kilka godzin. No to muszę Państwu powiedzieć, że to naprawdę jest takie dogłębne poszukiwanie, drobiazgowe bardzo, bo to wszystko, tak jak Państwo słyszą, w przyrodzie leśnej ma ogromne znaczenie i po prostu wszystko jedno z drugim się łączy. Tak jak i ten śnieg w listopadzie, tak jak i ten śnieg zimą, chociaż się tak zastanawiam, dlaczego to tak jest, że wszyscy gdzieś w mediach, także w mediach społecznościowych piszą, no jak to możliwe, tak śnieg w listopadzie? Ale przecież kiedyś to i październik nie był wolny od tego śniegu, prawda panie Janie? Dzień dobry.
Zgadza się, dzień dobry panie redaktor. Właśnie przypomina mi ta aura dzisiejsza, lata dziecięce, gdzieś tam odległe bardzo lata, 60., 70. nawet, kiedy to były ogromne opady śniegu, którym towarzyszył mróz. No niestety, to znaczy stety teraz, bo ponieważ mróz jest bardzo niewielki stosunkowo, niespełna w tej chwili, patrząc na mój termometr, niespełna 4 stopnie poniżej zera, także jest aura zimowa, aczkolwiek mamy jeszcze kilka tygodni kalendarzowej jesieni. A więc super, można chodzić na spacery. Ja już właśnie pani tutaj pytała, czy ktoś z radiosłuchaczy takich stałych, a jest ich sporo, coraz więcej mam nadzieję i tak powinno być. Ja już byłem, pani redaktor, ja już zaliczyłem, mam dwóch zawodników, jeden mały, drugi duży, taki średnio duży, no także wiem jak jest na dworze, no piękna aura, powiem krótko. Śnieżek oczywiście pada, on padał w nocy, ta pokrywa śnieżna jest, no myślę, że góra do 10 centymetrów, jest odśnieżane, w tej chwili są odśnieżane chodniki na naszym osiedlu, także no jesteśmy zadowoleni, a szczególnie dzieci, no. Zima jest przepiękna, czy piękna, ale jednocześnie uciążliwa, no. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ale tak już urodziliśmy się w tym klimacie umiarkowanym, kontynentalno-morskim, że musimy i tę porę roku jakoś przetrwać ku uciesze każdego zresztą, przede wszystkim dzieci. I to myślę,
panie Janie, dziękuję
życzę wszystkiego
bardzo.
Dobrego.
Dziękuję.
Proszę?
Ale to bardzo dużo radości nam pan sprawił tym, że jeszcze padało i że jeszcze u państwa jest śnieg i to taki świeżutki, prosto z nocy, tak, więc jest, rozumiem, że Roztocze też jest pełne tego śniegu, bo u nas w Lublinie nie. Właśnie miałam mówić o tym, że ta pokrywa śnieżna w Lublinie od wtorku, no to jednak trochę się już zmniejszyła. Już nie jest tak ładnie.
U nas natomiast wielutko, wie pani, naprawdę. Bardzo fajnie. Oby
niech
tak dalej,
tak,
żeby nie było tylko zawiei i zamieci śnieżnych, bo to będzie, wie pani, no utrudnienie dla drogowców.
To prawda.
Paraliż. Ja pamiętam taki paraliż, proszę panią, gdzie władze centralne przyjeżdżały w okolice Chrubieszowa, bo były tereny pozawiewane tam. Nie było żadnego dojazdu. Minister, proszę panią, nie wiem jaki to był resort, w tej chwili nie pamiętam, ale pamiętam ministra Trzaskowskiego, obecnego prezydenta Warszawy, który, proszę panią, przyleciał helikopterem w okolice Chrubieszowa, żeby się zorientować, jaka jest sytuacja. Sytuacja była, nie powiem, że trudna, wręcz katastrofalna.
To prawda. Należy to wszystko mieć na względzie jak najbardziej.
Tak jest.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. A skoro już użył pan takiego...
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan Jan, nasz radiosłuchacz z Zamościa, tak jak państwo słyszeli, informował nas o tym, że świeżutka pokrywa śniegu właśnie w Zamościu jest, więc to nas jak najbardziej cieszy. Pytamy dalej, jak to tam. Oczywiście na naszym Roztoczu to informacja z pewnością dla tych radiosłuchaczy, którzy chcieliby się na przykład na narty biegowe wybrać. Jak najbardziej to jest z pewnością też ten dobry czas i dobry miejsce, na przykład teren Nadleśnictwa Tomaszu. Poza tym, drodzy państwo, bardzo wiele szlaków leśnych jest przygotowanych nie tylko na ścieżki rowerowe, nie tylko na nasze spacery, ale także i na narty biegowe. Proszę to wziąć pod uwagę. Czyli nie tylko i wyłącznie musimy ruszać gdzieś hen daleko w góry, ale także skorzystać z pobliskiego nadleśnictwa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo, tu Leśne Wędrowanie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Marianno. A jak tam u pani?
Dzień
też
dobry,
padało?
Nie, na razie to jeszcze nie pada, ale jest takie całkowite zachmurzenie nieba. Na termometrze minus 6 stopni, ale na razie jeszcze nie pada. No troszeczkę ta pokrywa śnieżna nie jest tak duża. Oczywiście gleba jest przykryta, no ale jeszcze na razie można powiedzieć, że nie ma takiego dużego pokładu śniegu. Ja właśnie wczoraj z moją przyjaciółką byłyśmy na dwugodzinnym spacerze w lesie i no cóż to takiego ja ciekawego, cóż takiego ciekawego myśmy tam doznały. Z zagajnika sosnowego z oddali dobiegało takie głośne zachowanie dzików, takie chrząkanie, głośne zachowanie. My z przyjaciółką tak spokojnie oddaliłyśmy się od tego miejsca. Wydaje mi się, że to były takie dzicze te gody, że tak zwana huczka. I to właśnie tak mi się to wydaje. No nie wiem, pan leśniczy nam na pewno na ten temat odpowie. Zainteresowała mnie taka duża narość na brzozie, takie zgrubienie, wybrzuszenie, zniekształcenie. Doczytałam tam w pewnym tam czasopiśmie, że to jest tak zwana czeczota. I takie zniekształcenia występują głównie na gatunkach drzew liściastych, jak to pola, czy jesion, czy lipa. I że prawdopodobnie to drewno z czeczoty jest bardzo pożądane przez stolarzy, ponieważ ma piękny przekrój. Jeszcze jesienią wędrowałyśmy do rezerwatu, który oddalony jest od mojego miejsca zamieszkania około 4 kilometrów, rezerwat Czerwony Krzyż, gdzie na takiej już prawie martwej brzozie też obserwowałam taką narośl, też taki jak gdyby to grzyb pasożyt, ciemnego takiego koloru, tak jakby to było spalone miejsce, taki duży guz. To była grzybnia, też pasożyta, błyskokorka podkorowego. I on w zasadzie nie przypomina grzyba, ale tak wygląda jakby spalony fragment drewna. Mój sąsiad, który już nie żyje, był chory na nowotwór i córka zbierała właśnie te fragmenty tego grzyba i on po chemioterapii pił wywar z tego grzyba, że to prawdopodobnie wspierał ten wywar chemioterapię.
To prawda. Rzeczywiście pamiętam, jak na terenie nadleśnictwa Sobibór, właśnie z inżynierem nadzoru ówczesnym, rozmawialiśmy właśnie o tej hadze, bo tak też ona jest nazywana, czyli błyskoporek podkorowy, taki zdrowotny grzyb. Był taki czas, kiedy tych informacji bardzo dużo pojawiało się gdzieś w mediach, także w czasie takich rozmów po prostu, również gdzieś na forach internetowych, że niemalże inwazja wielu, wielu osób, które poszukiwały zdrowia dla swoich bliskich, no powodowała to, że generalnie jeżdżono do lasu i trochę niszczono ten drzewostan, więc to też, pamiętam, były takie newralgiczne tematy, bo z jednej strony chęć pomocy i niesienia tej pomocy, a z drugiej strony niekoniecznie takie działanie w zgodzie z przyrodą. Ale dobrze, że pani to wszystko przypomina. To nam pokazuje, jak wiele rzeczy jeszcze tak naprawdę do końca nie wiemy, jeszcze nie wszystko jest do końca zbadane i jak wiele również z tej natury po prostu możemy czerpać.
Tak, bo przede wszystkim ta haga, czyli tam czaga, prawda, ona powoduje, że te drzewa, one tak po prostu obumierają. Natomiast te czeczoty to są na takich żywych tych okazach drzew. Natomiast te pasożyty, wiadomo, że niszczą te drzewa. No wróćmy jeszcze, co na moim podwórku tu się dzieje właśnie. W plątaninie tych właśnie drzew iglastych, świerków, sosen i w krzewach i tutaj właśnie w tych innych roślinach właśnie bardzo dużo jest wróbli, gdzie słychać ich takie właśnie głośne rozmowy i one właśnie tutaj sobie buszują. Natomiast w miejscach karmienia, ja tak jeszcze delikatnie, tak nie za wiele tym ptakom tutaj oferuję tego pokarmu, bo jeszcze mogą sobie poszukiwać. Chociaż leniuchy to już dawno tutaj się pojawiały w miejscu, pojawiają i pojawiały się w miejscu karmienia. No obserwuję dzięcioła dużego, który tutaj zaraz za oknem mam okazałe drzewo lipy, który sobie porusza się na tym drzewie, wyszukując larw, owadów. No ale często to tak go bardzo lubię obserwować, bo tak jak zahipnozowany sobie przytulony do pnia drzewa, stoi, znaczy sobie tam przytulony i oczekuje, wypatruje po prostu jakiegoś tam może owada lub larwy lub jakieś tam poczwarki, bo on do tego jest przystosowany. Ma dłutowaty taki dziób długi, język też długi, język lepki, często na zakończeniu tego języka ma takie zadziorki, haczyki, no i to jest wszystko przystosowanie do zdobywania pokarmu, żeby dana zdobycz mu się nie wymknęła, nie wysunęła i po prostu sobie ptaki radzą. No tutaj właśnie mówię sierpóweczki, sójki, wróble, mazurki, kowalika tutaj już widziałam, pełzacza. Także te ptaki, one przyzwyczajone są do karmienia, corocznego karmienia, więc one już wiedzą, gdzie tego pokarmu szukać. One się informują, chyba też mają jakieś tam swoje metody porozumiewania się, tak jak my przez internet, tak i one sobie tam jakoś radzą, żeby przekazać informacje, gdzie można się pożywić. No, dziękuję bardzo.
To ja dziękuję również. Dziękuję pięknie za te kolejne informacje typowo przyrodniczo-biologiczne nawet, prawda? To są bardzo cenne dla nas rzeczy. To jest wzbogacenie naszej wiedzy, tak jak też radiosłuchacze dziękują bardzo za jeden z ostatnich programów, kiedy to także w kwestii porozumiewania, chociażby mówiliśmy o tańcu pszczół, kiedy podglądaliśmy, co tam ciekawego w zimowli pszczele i już u leśnika pszczelarza, u leśniczego pszczelarza. Więc także Państwo dziękują za tamten program, taki bardzo edukacyjny. Czasem nam zależy na tym, żeby troszkę tej wiedzy Państwu przekazać. Także trochę takiej wiedzy z przymrużeniem oka, tak jak i pani Monika do nas napisała. Napisała na adres lasmałpka.radiolublin.pl, a u nas na drzewach lądują już dość nietypowe Mikołaje. Jak Państwo myślą, jakiż to Mikołaj może wylądować na drzewie? I jeszcze taki raport z okolicy Lasów Parczewskich właśnie od pani Małgorzaty. -2. Około 5 cm śniegu na trawie, bezwietrznie, niebo zachmurzone, ale mimo to pięknie. Urokliwe widoki z okna, prawdziwy grudzień. No i jakby więcej przechodzących zwierząt przez drogi, więc uważajmy. Także ten temat będziemy poruszać, zwłaszcza, że w ostatnich dniach rozgorzała dyskusja i w mediach społecznościowych, i w mediach ogólnopolskich na temat potrącenia żubrów i generalnie śmierci także żubrów. Także również u nas w regionie, więc będziemy do tego tematu powracać, ale to za chwilkę, a na razie przyglądamy się karmnikom przy leśniczówkach, bo nie tylko u pani Marianny przecież karmniki.
Dokarmianie zwierzyny zawsze jest jakimś tematem kontrowersyjnym, ale akurat jeśli chodzi o dokarmianie ptaków, jestem zwolennikiem z tego względu, że raz, że zwiększa naszą wiedzę ornitologiczną, a po drugie... Dlaczego mamy tym ptaszkom troszeczkę nie pomóc, tak? I jeśli znamy ptaki lepiej, jeśli je obserwujemy, to prawda, możemy coś więcej się o nich zawsze dowiedzieć, zawsze możemy im wtedy jakoś lepiej pomagać, jeśli je poznajemy lepiej.
Mówisz o tym, że ptaki są sprzymierzeńcem tak naprawdę leśnika, prawda?
Zdecydowanie tak. Bardzo dużo gatunków jest związanych z lasami, typowo związanych z lasami. Wiadomo, żywiąc się owadami szkodliwymi, ograniczają ich liczebność, więc dbając o ptaki tak naprawdę można powiedzieć, że dbamy o las.
Dbamy o las i podkreśla to wszystko pan podleśniczy Michał Walczak, leśnictwo Krawce, teren nadleśnictwa Nowa Dęba. Rzeczywiście Nowa Dęba to administracyjnie nie jest już nasze województwo, ale jak najbardziej to jest ciągle jeszcze Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. I proszę mi wierzyć, że stamtąd to już naprawdę rzut beretem w Bieszczady, ale taki bieszczadzki klimat chociażby w ten wtorek można było poczuć zimowy bieszczadzki klimat w tych lasach w Nowej Dębie. A teraz, drodzy Państwo, powróćmy właśnie do tego nietypowego Mikołaja, który wylądował gdzieś na gałązce drzewa, troszkę już takiej ośnieżonej. W Polsce miejscem występowania tych ptaków są gęste lasy wilgotne, liściaste, a także mieszane. Widywany jest także w zadrzewieniach, w parkach, na alejkach. Wydaje okrzyki takie diu, diu. Kiedyś ornitolodzy uważali, że to troszeczkę przypomina taki dźwięk bardzo malutkich dzwoneczków, które są przyczepiane chociażby sokołom. Wtedy, kiedy wraz z sokolnikiem taki ptak pracuje i poluje. Wiosną i latem te ptaki skryte są w leśnej gęstwinie i nie zwracają na siebie uwagi. Nawet trudno jest je wypatrzeć. Potem przestają się kryć i dlatego coraz częściej je widać, a w poszukiwaniu pokarmu mogą odwiedzać tak naprawdę różne siedliska, a nawet śródmieścia, dużych miast, czy właśnie także i nasze karmniki, jak również te karmniki przy leśniczówkach zasiadają gdzieś tam na gałązkach i są bardzo, ale to bardzo widoczne. Słychać je też, drodzy Państwo. Charakterystyczny i sympatyczny dźwięk. I to są ptaki, które wprawdzie tak naprawdę są z nami cały rok, ale jednak jakoś tak zimą, no bardziej są widoczne. ze względu na ten mikołajkowy strój po prostu, drodzy Państwo. Jak Państwo myślą, jakiż to może być gatunek? A jeszcze obok tego zdjęcia, tego nietypowego mikołaja w czerwonym ubranku, z dzióbkiem oczywiście i pazurkami, drodzy Państwo, bo to taki mikołaj, jeszcze do tego ogon z piór ma, pani Monika przesłała nam coś zupełnie, zupełnie niesamowitego. Proszę sobie wyobrazić, że przesłała nam zdjęcie wymalowanej mrozem szyby. Ja wiem, że te nasze współczesne plastikowe okna kompletnie odbierają taką radość spoglądania, nawet widywania takich niesamowicie pięknych widoków. No są gospodynie, gospodarze też jak najbardziej w domu, którzy chcą sobie troszeczkę umaić, że tak powiem przekornie, taką szybę na zimę, czyli zakupują ten sztuczny śnieg, do tego wycinają jakieś piękne wzory, ale mimo wszystko to nadal ciągle nie jest to. I pomimo tego, iż spoglądając na to zdjęcie od pani Moniki, no gdzieś tam już w którymś momencie można poczuć troszkę więcej tego chłodu przez tę wyjątkową zimową szybkę, ale widok jest przepiękny. Tam są wyrysowane jakieś góry, chmury, listki, tak jakby odbite paprocie również. Gdzie pani Monika znalazła takie niesamowite okno? Ja jestem ciekawa i czy Państwo też jeszcze taki widok gdzieś tam u siebie w okolicy mają, czy już nie? No i pytamy o tego mikołajka w czerwonym, nomen omen, ubranku, ale to taki mikołaj, który nie dość, że pojawia się na początku grudnia, bardziej widoczny, no to jeszcze do tego pięknie nam się tutaj odzywa. Odzywa się taki ten mały mikołajek, choć niektórzy z Państwa piszą, że no gdyby ten prawdziwy mikołaj wypadł z sani, wylądował gdzieś na gałązce na drzewie, to nie wiadomo, czy przypadkiem by i drzewa nie połamał, bo jednak tusza, och, to zupełnie nieporównywalna właśnie do tego naszego małego bohatera, który przypomina trochę małego krasnalka, krasnoludka takiego jaskrawo-czerwonego, bo jest to jeden z bardziej popularnych ptaków w Polsce. Samce charakteryzują się właśnie tym ciekawym ubarwieniem, w którym wyróżnia się pomarańczowy, przechodzący w jaskrawo-czerwony kolor brzucha i boków. Szczególnie dobrze to wygląda w zimowej scenerii. Wtedy właśnie staje się ptakiem nie do pomylenia z innymi, chociaż samice są nieco bledsze. To raczej taki jaśniejszy już kolor i jaśniejszy odcień. Halo, halo, czy Państwo już wiedzą? Tu Leśne Wędrowanie. Dzień dobry. Ach, jeszcze chyba nie. Można także z odpowiedzią do nas napisać lasmałpka.radiolublin.pl. My poszukujemy nazwy tego naszego bohatera, tego małego mikołajka, a leśnicy poszukują jesienią, prowadzą właśnie jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Służą one do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków jak chociażby strzygonia hojnówka, jak poproch cetyniak, jak siwiotek borowiec, jak barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, czy też gatunki z rodziny borecznikowatych. Rzeczywiście te nazwy są niesamowite. Nazwy ładne nie brzmią, choć niekoniecznie dobrze zachowują się w drzewostanie właśnie między innymi te szkodniki liściożerne. Chociaż, tak jak już doskonale wiemy, dla przyrodnika i botanika to tak naprawdę nie mówi się o tym, że są jakieś szkodniki. Po prostu no wszystko gdzieś tam ma swoje znaczenie w przyrodzie, ale wtedy, kiedy jest ich o wiele więcej, to leśnicy cierpią, bo cierpi także las. I stąd też te jesienne poszukiwania, choć tak jak już mówiłam, drodzy Państwo, odbyły się one w takiej zimowej pokrywie śniegu.
Żmudne, bardzo ciężkie, bo trzeba przyznać, że akurat ta powierzchnia, co dzisiaj jesteśmy, to toruno złożone jest tylko z borówki, ewentualnie mech, ale są też powierzchnie takie, gdzie jest jeżyna, trochę więcej podrostu i wtedy ta praca jest naprawdę ciężka. A efekty, które przy tej pracy możemy uzyskać, to są naprawdę bardzo ważne liczby, czy tych szkodników jest w nadleśnictwie, czy tych szkodników nie ma. I przede wszystkim jest to wskazanie, czy następny rok czeka nas z pracą ponad to, co powinniśmy robić w danym roku, bo my jako leśnicy naprawdę staramy się unikać tego ostatecznego zabiegu, czyli zabiegu zwalczania chemicznego.
A mówi o tym pan zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Nowa Dęba, Radosław Korzeniewicz. Drodzy Państwo, to bardzo ważne kwestie, tak jak i ważna jest edukacja również prowadzona w naszym programie, więc powracamy do tego naszego małego bohatera, drodzy Państwo. Proszę sobie wyobrazić, że niegdyś właśnie ten gatunek ptaka trzymano w klatkach, w domach. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, ale rzeczywiście tak było. Jako ptaki ozdobne, no bo ta ozdoba, zwłaszcza jeśli idzie o upierzenie, jest dosyć znaczna i takie ptaszki trzymane w niewoli uczyły się wygwizdywać proste melodie. Więc okazuje się, że tak naprawdę można było je przyuczyć także również ciekawe, czy do wypowiadania i słów ludzkich, ale z pewnością te melodie jak najbardziej tak. O kim mowa? W takim razie 801 50 10 22, a także 81 743 7383 będą mieli Państwo chwilkę na zastanowienie się, na poszukanie gdzieś chociażby w jakimś atlasie ornitologicznym. Może rzuci się Państwu w oczy właśnie to czerwone ubranko Mikołaja ornitologicznego.